Drodzy bracia, siostry, w niedzielę rozważaliśmy na temat pierwszego etapu wolności. Prześwietliliśmy nasze sumienia treścią dekalogu. Wczoraj prosiliśmy Pana Boga, żeby zapałać pragnieniem adoracji, a dzisiaj pragnieniem Ducha Świętego. W tym roku w polskim kościele, to jest polski kościół, chyba katolicki, ten jest poświęcony Duchowi Świętemu. I dlatego chcę kilka myśli. To będzie miało formę może bardziej takiego wykładu. Czerpię z genialnego źródła. Jest taka książka ojca Lagrange'a, u którego Karol Wojtyła pisał w Rzymie na Angelicum doktorat z wiary u Jana od Krzyża. Jan, ojciec Lagrange, napisał książkę Trzy okresy życia wewnętrznego i tam takie wybrane myśli dla was i dla mnie też. Pamiętamy ten moment w życiu Jana Pawła, który wspominał, że jak był małym chłopcem, tatuś otworzył modlitewnik i palcem wskazującym pokazał mu na modlitwę do Ducha Świętego. On już jako starzec mówi: pamiętam palec taty. Całe życie był blisko Ducha Świętego Jan Paweł II. Niezwykłą osobą w życiu Ducha Świętego była Matka Boża. Albo może Duch Święty był niezwykle obecny w jej życiu. Kościół uczy, że były cztery stąpienia Ducha Świętego na Maryję. W chwili jej poczęcia, w chwili poczęcia Jezusa, później pod krzyżem i w Wieczerniku. Maksymilian Kolbe używa takiego pojęcia, którym się fascynują mariolodzy całego świata. On mówi, powiedział, że Maryja była jakby wcieleniem Ducha Świętego. Gdyby nie to jakby, to ona by przestała istnieć. Tak jak w Jezusie, Synu Bożym, jest jedna osoba. I to jest wcielenie Słowa Bożego. Dwie natury, ale jedna osoba. A w Maryi Maria jest osobą i Duch Święty jest osobą, ale niezwykle zintegrowani, niezwykle blisko. Maryja otwarta. Prośmy też ją, żeby nam pomagała w tym otwieraniu się. Ten największy dar, jakim Bóg chce się z nami podzielić. Miłością osobową. Benedykt XVI powie, że za mało znamy Ducha Świętego. Wiemy, że Duch Święty natknął Pismo Święte i dlatego sięgamy po Pismo Święte. Gdy otwieramy Pismo Święte, otwieramy się na działanie Ducha Świętego również, który nas poucza, pokazuje kierunek i pozwala, że zmienia się nasze życie. Bardzo niezwykłe, pamiętam, gdzieś czytałem u Teresy od Jezusa, i ona widziała Ducha Świętego i to była gołębica, ale nie miała piórek, tylko perłowe łuski, wyobraźcie sobie. To znaczy, to nie jest ważne, ale jakby Duch Święty coś blisko ryby, ten chrześcijański znak też. Poza tym Duch Święty, to podkreśla święty Paweł, prowadzi do ubogich. I dzisiaj chcę wam przedstawić wizję, wersję albo spojrzenie, komentarz, który świętego Augustyna. Mianowicie on rozpoczyna komentowanie darów Ducha Świętego nie od daru mądrości, ale od daru bojaźni Bożej i twierdzi, że nasze życie rozwija się właśnie etapy życia duchowego, oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie z Bogiem właśnie od daru bojaźni Bożej do mądrości. Mądrość to jest pełnia. I w ten sposób też dzisiaj spróbujemy się pochylić się nad tymi darami. Co jeszcze? Wiemy, że łódź można poruszać przy pomocy wioseł. I wiosła to są cnoty w naszym życiu. Wiara, nadzieja, miłość. Ktoś powiedział, że jedno wiosło to jest modlitwa, a druga praca. I trzeba dwoma wiosłować, bo jak tylko jednym będziesz kręcił, to łódka nie pojedzie do przodu. Tak samo tylko pracą, czy tylko modlitwą, obydwie. powinny być. Natomiast święci są jak takie wielkie żaglowce, których żagle są otwarte i wrażliwe na każdy podmuch wiatru. Wiatr symbolizuje Ducha Świętego. I w związku z tym my też powinniśmy troszczyć się, żebyśmy nie byli jak takie żaglowce, które są niedbałe w obserwowaniu tego wiatru. Trzeba nam o to się troszczyć. Co jeszcze bardzo ważne w tym wstępie, jeżeli pojawia się grzech ciężki, wtedy tracimy miłość i tracimy dary Ducha Świętego. One nie pracują. Także grzechy powszednie, one też, gdyby tak obrazowo przedstawić, to jak cienka nić związuje skrzydła ptaszka, tak samo ona krępuje działanie Ducha Świętego. Te grzechy powszednie. I proszę, braci i siostry, po tym wstępie jeszcze jedna uwaga, że Augustyn łączy 7 darów z błogosławieństwami. Ich jest wprawdzie 8, ale to się da połączyć. I te błogosławieństwa to jest ten drugi etap wolności, do którego Bóg nas zaprasza. I w połączeniu z działaniem Ducha Świętego poprzez te żagle, poprzez Jego dary. I też uczyli nas, że jak Dominikanin głosi Słowo Boże, to głosi sobie najpierw. Także ja proszę też, żeby Duch Święty we mnie działał poprzez te dary, tych 7 darów Ducha Świętego. Dar pierwszy, dar bojaźni Bożej. Otóż wpływ Ducha Świętego na duszę jest taki, że człowiek porzuca grzech. Zdarza się nam, że ktoś raptownie się nawraca i porzuca grzech. To jest właśnie Duch Święty poprzez ten dar bojaźni zadziałał. Że On uczy nas być umiarkowanymi. Uczy czystości i pomaga z taką ponętą, która nas kusi poprzez przyjemność, nie wiem, przez dogadzanie sobie. On tutaj nam pomaga to przekroczyć, walczyć. Ukazuje Boga raczej jako miłującego Ojca niż jako sędzie. I to jest niezwykłe, taka uwaga, nie wiem, myśl ojca Lagrange'a, który bardzo dobrze znał mistyków i świętych, sprawia, że drżymy w świętej czci przed majestatem Boga. Drżymy, kochani. Bojaźń jako drżenie, ale to nie jest strach, ale to jest zachwytu, z przejęcia, z radości. Drżenie. Jest to pełne szacunku i, nie wiem, można powiedzieć, bojaźń uszanowania. Nawet aniołowie drżą przed nieskończonym majestatem Pana Boga. Tylko nie ma to nic wspólnego ze strachem oczywiście. I jeszcze takie uczucie było i jest w duszy Jezusa, dlatego że dusza Jezusa jest ludzka. Wobec boskości, którą w sobie ma jako osoby, drży ta jego dusza z wrażenia, z zachwytu. Coś niesamowitego. Ten dar bojaźni Bożej powoduje obawę grzechu i tutaj dla świętych to było źródło wielkich umartwień. Święci potrafili się zmagać z grzechem i ten dar bojaźni jest zintegrowany z darem błogosławionych ubogich. Tak łączy święty Augustyn. Bojaźń i błogosławieni ubodzy. Duchem to jest ci, którzy poprzez bojaźń odrywają serce od przyjemności świata, od zaszczytów. Bojaźń ma w sobie coś negatywnego. To jest ucieczka od grzechu. I dusza potrzebuje coś pozytywnego. I tutaj pojawia się drugi żagiel, dar pobożności. Tutaj ten dar wzmacnia w nas miłość prawdziwie synowską do Boga Ojca. On odkrywa nas na Pana Jezusa, na Matkę Bożą, na świętych. Bardzo ciekawą rzecz powiedziała Teresa od Jezusa, że jeżeli człowiek się nawraca, a był uwikłany w ciężkie grzechy, to nie wystarczy modlitwa do Boga. Potrzebne jest wstawiennictwo świętych, dlatego że wola człowieka jest słaba i dlatego święci biorą jakby człowieka z jednej i z drugiej strony i niosą, pomagają nam iść do przodu. Ten dar pobożności, zawsze go wiążemy z modlitwą, powoduje, że człowiek nie zatrzymuje się na pociechach w modlitwie, tak zwane cukierki. Nie szukam tego. I dzięki temu darowi my potrafimy przeżyć pozytywnie różne osłości, doświadczenia. Nie rezygnujemy z modlitwy, gdy w cudzysłowie nie czujemy tej modlitwy. I to przejście tych doświadczeń powoduje, że nasza modlitwa jest bardziej bezinteresowna i jesteśmy bardziej duchowi. Wyższa szkoła jazdy polega na tym, że ten dar powoduje, że jak człowiek przeżywa jakieś cierpienia wewnętrzne, może bardziej to dotyczy wyższych stopni modlitwy, to jakiś smak nadprzyrodzony jest obecny równocześnie w tym cierpieniu. I co bardzo ciekawe, że ten dar pobożności upodabnia nas do Pana Jezusa, który jest cichy i pokorny sercem. Właśnie ten dar. Jak odmawiamy litanie do serca Jezusa, to prosimy: Jezu cichy i pokorny. Prosimy, żeby dar pobożności w nas rozwijał się, żebyśmy byli pokorni, żebyśmy byli cisi, to znaczy też łagodni. I oczywiście ten dar jest związany z którym błogosławieństwem? Błogosławionych cichych, cisi. Cisi, którzy posiądą ziemię, czyli duch będzie panował nad emocjami, nad zmysłami też. Natomiast, żeby zdobyć trwałą pobożność, która unika różnych złudzeń, która panuje nad wyobraźnią też, która może nas oszukiwać, nad sentymentalizmem, potrzebny jest trzeci dar, dar umiejętności. I ten dar pokazuje nam vanitas vanitatis, jak czytamy w księdze Koheleta, marność, marności tego świata. Marność tego, co przemija, różnych tytułów, funkcji, zaszczytów, pochwał ludzkich. Równocześnie pokazuje ciężkość grzechu śmiertelnego, poprzez który obrażamy Boga, poprzez który ranimy siebie, i ten dar budzi wstręt do grzechu i smutek, jeżeli Boga się obraziło. Poza tym oświetla to, co w świecie nie jest z Pana Boga. Jakieś tam przyczyny wtórne, nie wiem, poglądy filozoficzne, które rozmijają się z prawdą chrześcijańską, różne pomysły, nie wiem, metody leczenia. To ten dar pozwala rozpoznać, że to jest niewłaściwe. I on daje prawdziwe poznanie dobra i zła i wtedy jesteśmy jak Bóg, który zna zło, by nienawidzieć zła i który zna dobro, by je realizować. Pięknie powiedział Augustyn, że powinienem kochać każdą osobę, ale nie kochać grzechu. A nawet powinien, że kochać osobę z nienawiścią błędu. Ale nie mogę tak kochać osobę, żeby pokochać jej błąd i nie mogę tak nienawidzić błędu i grzechu, żeby znienawidzić osobę. To takie rozróżnienie bardzo ważne. Ten dar skłania również do pragnienia nieba. Warto sobie postawić pytanie o naszą nadzieję, czyli o pragnienie nieba. Na ile ten dar już w nas się rozwinął, na ile my pragniemy nieba. I pokładania ufności w Panu Bogu. I temu darowi odpowiada błogosławieństwo tych, którzy płaczą. Błogosławieni, którzy otwierają się na dar łez, na dar skruchy. I to jest rozumienie próżności ludzkich rzeczy, to jest też opłakiwanie swoich grzechów. I bardzo ciekawa uwaga, mianowicie, że ten dar pomiędzy pesymizmem a optymizmem pozwala nam znaleźć taki środek. Mianowicie pesymizm najczęściej zniechęca, a optymizm może być lekkomyślny i próżny. W związku z tym ten dar uczy nas takiego środka między niepoprawnym optymizmem i pesymistycznym, jeżeli tak można powiedzieć, pesymizmem. Co za wymyślenie. Ten dar posiadał święty Dominik, założyciel Dominikanów. Bracia nocą słyszeli, jak płakał i modlił się głośno do Boga. Cóż będzie z grzesznikami, Panie? Ale ponad ten dar jest dar męstwa. Wiemy, że w księdze proroka Izajasza tych darów 7 znajdujemy, to znaczy dokładnie 6. Jeden jest powtórzony i później, jak powstawała Septuaginta, czyli gdy tłumaczono z języka hebrajskiego na grecki, użyto tutaj zamiennie dwóch i z jednego powstały dwa dary. I to nam przedstawia święty Grzegorz Wielki, papież. Kochani, dar męstwa. Otóż nie wystarcza, że człowiek rozróżni dobro od zła. Temu służy ten poprzedni dar umiejętności. Dar męstwa jest potrzebny, żeby unikać jednego i pełnić wytrwale drugie. Wytrwale, nie zniechęcając się. Często zdarza nam się zniechęcenie, wtedy trzeba prosić o dar męstwa. On też daje taką łaskę długomyślności, na przykład w wychowaniu dzieci, czekanie na owoce tego wychowania. I Teresa powie, kto kocha, jest gotowy cierpieć. A to Benedykt też, papież, mówi. Otóż ten dar pozwala nam podjąć walkę przeciwko trzem pożądliwościom, które w nas pozostają po grzechu pierworodnym. Pożądliwość oczu, pycha i pożądliwość ciała. Znalazłem bardzo piękną myśl w brewiarzu. Otóż święty Augustyn pisze, że życie bowiem nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ właśnie postęp duchowy dokonuje się przez pokusy. Ten bowiem, kto nie jest kuszony, nie może poznać siebie. Nikt też nie potrafi osiągnąć wieńca chwały bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwa zaś odnosi się przez walkę, a walczyć można jedynie wówczas, gdy stanie się w obliczu pokus i nieprzyjaciela. I w tej walce z pokusami, z trudnościami pomaga nam dar męstwa. Może się zdarzyć i pewnie się zdarza, że nas wierzących spotykają uśmieszki ludzi, którzy nie znają Boga i Jego miłości. On chcą nas w ten sposób napełnić lękiem. I dar męstwa tak w nas działa, że my nie boimy się ironii, śmiechu innych osób. Ten dar również daje nam odwagę w niebezpieczeństwach i w długotrwałych próbach. On podtrzymywał męczenników, na przykład dawał stałość dzieciom, dziewicom chrześcijańskim, jak świętej Agnieszce, Cecylii, Joannie d'Arc. I to ten dar jest związany z błogosławieństwem, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Czyli pomimo różnych sprzeciwów, których doświadczamy jako ludzie wierzący, Duch Święty daje nam pewien entuzjazm, nie tylko zewnętrzny, ale i wewnętrzny. Taki nadprzyrodzony. Nawet wśród prześladowań w pierwotnym kościele u męczenników była radość. Święta radość podczas mąk. I szczególnie w takich sytuacjach męczeństwa jest, trzeba unikać błędu zuchwalstwa, którym się odznaczają fanatycy. I dlatego potrzebny jest następny dar rady. Na temat fanatyków można znaleźć w internecie filmy, co się dzieje w Wielki Piątek na Filipinach, w Manili na przykład. Mężczyźni pozwalają się przybić do krzyża na jakiś tam czas. Są oczywiście wysterylizowane gwoździe, oni są przywiązani też. Kościół zupełnie tych praktyk nie popiera, to jest jakiś właśnie fanatyzm. Natomiast rozmawiałem z jednym z ojców, który pracował na Filipinach. On mówi, że jak mężczyzna coś postanowi, to musi wykonać. I niektórzy, mając dobrą intencję, że tyle nagrzeszyli, to chcą odpokutować chociaż kilka minut na krzyżu jak Pan Jezus. I jest wtedy mnóstwo kamer, robi się z tego jakieś widowisko. Ale wiemy, że to nie ma nic wspólnego z pobożnością autentyczną. Dar rady, piąty dar. Ten dar udoskonala, on jest w ogóle wspaniały, cnotę roztropności. I na przykład, gdy nie wiemy, jak decydować wobec przeciwnika, to jest w życiu praktycznym bardzo ważne. Na przykład nie wiem, czy czekać cierpliwie w trudnej sytuacji, czy okazać łagodność, czy na przykład okazać moc. To ten dar podpowie, przez ten dar Duch Święty. Na przykład, jak się zachować wobec ludzi, którzy chcą nas okłamać, wobec sprytnych, którzy chcą nas wykorzystać. Tutaj trzeba wołać w takiej sytuacji Ducha Świętego, szukać rady u spowiednika, u kierownika duchowego, u przełożonych. I Duch Święty poprzez ten dar zabezpiecza nas przed jakąś małodusznością z jednej strony, a z drugiej strony przed nierozważliwą impulsywnością, która nam się zdarza też. Dajemy się wyprowadzić z równowagi. I poprzez ten dar Duch Święty uczy nas pogodzenia cnót, które są na pozór sprzeczne. I to jest niezwykłe. Jezus nas uczy na przykład, żebyśmy byli roztropni jak węże i prości jak gołębice. I tu ten dar wtedy nas uzdalnia do tego. Albo łączy w człowieku męstwo z łagodnością. Albo szczerość z ostrożnością. Bo mam kogoś, kto może wykorzystać moje słowa przeciwko mnie na przykład, albo przeciwko drugim osobom. Co jeszcze? Duch Święty poprzez ten dar uczy, że nie należy mówić niczego, co jest sprzeczne z miłością. Zauważcie, że na ołtarzu najczęściej stoją dwie świece. W niektórych kościołach są trzy. I to szczególnie w poznańskim. A liturgicznie poprawnie są dwie, albo cztery, albo sześć. Jak jest biskup, siedem, bo oznacza siedem sakramentów. I co one oznaczają? Miłość i prawdę. I ona jest zawsze potrzebna w naszym życiu. Prawda bez miłości zabija, a miłość bez prawdy zniewala. I w związku z tym też Duch Święty poprzez ten dar uczy nas, jak łączyć, jak powiedzieć prawdę w miłość. Natomiast jeżeli my wystąpimy przeciwko Duchowi Świętemu, który zaprasza nas właśnie do miłości, wtedy tracimy czas, jesteśmy rozdrażnieni i mamy niepokój. Pomyślcie o takich sytuacjach. Jak coś powiedzieliśmy bez miłości, za gwałtownie, za szybko, bez przygotowania, bez omodlenia. I co jeszcze? Jak działa zły duch? Mianowicie on wywołuje zamieszanie, sieje konkol. Bóg sieje pszenicę, a diabeł konkol. I on ziarnko piasku zamienia w górę. Z igły robi widły. Bardzo ładnie po białorusku piaszczynka to jest ziarenko. Piaszczynka. On z piaszczynki robi haru wielikuju. I w związku z tym posługuje się takimi nieuchwytnymi drobiazgami, jakby wsuwa przeszkodę pomiędzy kółka zegarka, by go zatrzymać. I musimy być na to bardzo wrażliwi, żeby drobiazgi nie zatrzymywały nas, naszej miłości. Słabość drobiazg u drugiej osoby na przykład. I tutaj, jeżeli będzie skupienie, pokora i szacunek dla drugich, to diabeł nie złapie nas na to ziarenko. Natomiast jak brakuje pokory, brakuje szacunku dla innych i brakuje skupienia, to wtedy po prostu to urasta. Czyli te przeszkody usuwa natchnienie daru rady i ten dar jest połączony z darem, z błogosławieństwem miłosiernych. Miłosierni są dobrymi doradcami, bo zapominają o sobie, by podnieść strapionych i grzeszników. Pięknie to brzmi. Bądźmy tacy. Idziemy dalej, proszę braci i sióstr. Potrzebujemy 6. już daru. Czas leci tutaj szybko. U tego Wojciecha. To jest dar rozumu. On jest w ogóle fantastyczny też. Im wyżej, tym piękniej. Wiecie, te dary. Po prostu można się zachwycać. Duch Święty poprzez ten dar daje światło i pozwala przeniknąć różne tajemnice Boże. I jakby przeczuć ich wielkość. Jeżeli u kogoś nie pracuje ten dar, to nawet jeżeli będzie czytał książki mistyków i słuchał świetnych kazań, nie poruszy go to po prostu. Bez tego daru. To będzie jałowe. Te formuły nie są na człowieku.
Żadnego wrażenia. To jak gwiazda bez blasku. Natomiast jeżeli dusza jest, i to przy tych darach jest niezwykle ważne, że pokorna, upokorzona przed Bogiem, wtedy człowiek rozumie te tajemnice, na przykład wcielenia. Święty Piotr z Alkantary, gdy odmawiał anioł pański, albo się mówiło, że słowo stało, tam lewitą pod wrażeniem po prostu. Takie niezwykłe, że słowo stało się człowiekiem. Czyli tajemnica odkupienia Eucharystii, my poprzez ten dar rozumiemy je nie żeby objaśniać, ale żeby żyć tymi tajemnicami. To jest niezwykłe. Że nie teoria, ale w moje życie formują wtedy te boskie tajemnice. I Duch Święty daje wniknąć, takie żywe zrozumienie prawd wiary i nauki Chrystusa. I co jest niezwykłe, to po prostu ten moment za mnie porusza, gdy o tym mówię, że poprzez ten dar Duch Święty daje duszom głębokie zrozumienie ich powołania. Ich powołania i chroni od błędnego sądu w tej sprawie. Czyli jeżeli ktoś modli się o dar rozumu, młody człowiek, po prostu na pewno znajdzie swoje powołanie. Jestem pewien. Ciekawa rzecz, Jan Paweł II w 1994 roku, to był rok rodziny, napisał list do dzieci i jedna z sugestia, to jest list do dzieci pierwszokomunijnych, módlcie się o rozpoznanie swojego powołania. I to jest ten dar 6, dar rozumu, albo 2, jeżeli czytamy z drugiej strony. I równocześnie ten dar rozumu nie może istnieć w wysokim stopniu bez czystości serca i czystości intencji. To jest dopełnienie bardzo ważne. I tutaj rozumiemy, że temu darowi rady odpowiada błogosławieństwo czystego serca. Czyste serce u młodzieży, szczerość, mówienie prawdy i dar rozumu znajdują swoje miejsce w życiu. A pomyślmy pomyślmy o tym świecie, gdzie pokazują miłość jako seks, jako grzech. I dzieciaki szukają miłości, pakują się w grzechy przeciwko 6. przekazaniu, nie znajdą swojego powołania.
albo będzie to z dodatkowymi oporami i trudnościami. Żeby znaleźć drogę, którą Bóg przygotuje, potrzebna jest czystość serca i otwarcie na działanie Ducha Świętego.
Trzeba z młodymi się tym dzielić. Bardzo ciekawie, gdy odbywała się kanonizacja błogosławionej Karoliny Kuskówny, w Radomiu chyba byłem tam, zdaje się. Papież powiedział, że czystość serca to jest przyjąć, to jest nie tylko szóste przykazanie, ale to jest przyjęcie w pełni wiary. Wszystkich prawd wiary. Pozwolić, żeby one nas ogarnęły. To jest dopiero czystość serca. W sposób szczególny na ten dar były wrażliwy Jan od Krzyża, Katarzyna ze Sieny. I kochani, robimy krok wyżej, ostatni, żagiel, po białorusku wietraś to się nazywa. To jest dar mądrości, najwyższy ze wszystkich darów Ducha Świętego, obok miłości, która jest najwyższą, największą cnotą boską, którą Bóg nas obdarza. I o tym darze mądrości. Skłania do sądzenia wszystkiego w odniesieniu do Boga, który jest alfa i omega, czyli do Boga jako początku i końca. Czyli umie na siebie patrzeć i na cały świat jako dzieło, które z niczego Bóg stworzył z miłości i widzę w perspektywie eschatologicznej sądu boskiego. Mądrość uzdalnia człowieka, żeby tak, nie wiem, globalnie, tak, z takim horyzontem patrzył na swoje życie, na życie innych. I ten dar jest podstawą kontemplacji, czyli też najwyższy stopień modlitwy. Człowiek poprzez ten dar może się rozkoszować dobrocią Boga. I kochani, i tu niezwykłe też prawda o tym darze, że ogląda dobroć Bożą i jej przejawy we wszystkich zdarzeniach, nawet najboleśniejszych. W tragediach może dostrzec Boży palec dzięki darowi mądrości. Na przykład moja mama nas urodziło 7 i moja siostra Bernatka, jak miała 4 lata, 4 miesiące, poszliśmy na dzień imienin do babci Czesi, 21 czy 20 lipca. I babcia nas poczęstowała ciasteczkami i Bernatka zjadła i się udusiła na śmierć ciasteczkiem. Wyobraźcie sobie, co to był za dramat. Dla moich rodziców szczególnie. Natomiast z perspektywy, że tak powiem, mądrości, my w tej chwili Bogu dziękujemy za to nieszczęście, bo ta dziewczyna tam tyle łask naszej rodzinie wyprosiła i wyprasza, że to jest coś nieprawdopodobnego. Albo jak to właśnie ta mądrość Boża pozwala nam w różnych sytuacjach odkryć no właśnie mądrość Bożą, sens. Był taki kapucyn Leopold Mandicz, on jest już święty, jest patronem spowiedników, mały, brzydki, sepleniący, takie nie wiadomo, przepraszam, co, tak? Wyświęcili go na księdza i nie wiedzieli, co z nim robić. I go wpychali na cały dzień do konfesjonału. I tam się działy cuda. On ludziom nie dawał pokuty, mówił, ja będę za was pokutą. I w czasie wojny, gdy był bombardowany kościół i klasztor kapucynów, on miał specjalny pokoik, w którym spowiadał ludzi. To Bożego miłosierdzia ostało się, a wszystko było zrujnowane. I on był taki niezwykły, prosty, że na przykład przyszedł jakiś człowiek do tego jego pokoiku, gdzie był konfesjonał. Człowiek pewnie latami się nie spowiadał i usiadł tam, gdzie siada spowiednik. Wchodzi Mandicz, klęka tam, gdzie penitent i wysłuchuje spowiedzi. I kochani, właśnie tu jest taka niezwykle ważna myśl, że ten dar ukazuje skalę wartości i przypomina, że nie wszystko złoto, co się świeci. My tak jesteśmy przez reklamę okłamywani i pozwala odkryć, że cuda są ukryte pod skromnymi pozorami, jak ten mandiczek, gdyby tak powiedzieć, tak? Jak trzeba ostrożnie patrzeć na ludzi właśnie w mądrości. I ten dar jest związany z błogosławionymi czyniącymi pokój i z tymi, którzy są prześladowani dla sprawiedliwości. Niech nasza pobożność do Ducha Świętego się umocni. Życzę sobie i wam tego, kochani.